eminencjo, najdostojniejszy księże kardynale, który przewodniczysz dzisiejszej celebrze. Czcigodny arcybiskupie Władysławie, gospodarzu Kościoła łódzkiego, który otwierasz drzwi dzisiaj swojego Kościoła przed Matką Najświętszą w jej obrazie jasnogórskim. Czcigodni bracia w biskupstwie, bracia w kapłaństwie, klerycy, ojcowie tak zakonni, jak i diecezjalni, czcigodne siostry zakonne i bracia zakonni, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele bardzo zróżnicowanych władz świeckich, których bardziej szczegółowo pozdrowił arcybiskup łódzki. Kochani bracia i siostry, wszyscy czcigodni czciciele Matki Najświętszej. Oto przybył obraz nawiedzenia w kopii jasnogórskiego obrazu, tu do Piotrkowa Trybunalskiego. Stajemy przed nim, oglądamy, pochylamy się w duszy i widzimy to oblicze opromienione blaskiem delikatnym zachodzącego słońca. Czcimy ten obraz, ponieważ jest niezwykły. Matka przychodzi w nawiedzeniu, tak jak przybyła do świętej Elżbiety. Przychodzi z Jezusem. A jest to szczególny obraz, ponieważ cudowny obraz na Jasnej Górze, jak gdyby w sposób duchowy i właściwy Matce Najświętszej przenosi wszystkie swoje łaski na ten obraz, który jest do nawiedzania. Co więcej, ten obraz nawiedzenia przeszedł już całą Polskę jeden raz, potem drugi raz był częstym gościem w wielu parafiach poszczególnych diecezji i od 1984 po raz drugi nawiedza wszystkie parafie. Do niektórych przychodzi po raz drugi, do niektórych po raz pierwszy, bo podczas pierwszego nawiedzenia jeszcze tych parafii czy kościołów nie było, one wzrastają. A więc przyjmujemy Matkę Najświętszą w całej naszej Ojczyźnie, w ramach jej granic wielką czcią i wiemy, że ona czuwa nad nami, że nas wspomaga, że jest naszą dobrą i kochaną matką. Obraz nawiedzenia kontynuuje to, co Matka Najświętsza czyniła, idąc do świętej Elżbiety. To jest nawiedzenie ewangeliczne. Ona zna dobrze drogi naszego kraju, ale nie jest turystką. Jest ciągle niosącą Chrystusa z wielką pokorą i miłością. I ona zna dobrze nasze drogi, ale także właśnie ten obraz nawiedzenia zna dobrze ludzi. Bo przychodząc po raz drugi, tak jak tutaj po 35 latach, ona przypomina sobie twarze i serca z poprzedniego nawiedzenia, ale i ci, co wtedy spoglądali z ufnością w jej obraz, dzisiaj sobie także przypominają łaski odebrane i te postanowienia, które wtedy podnieśli. Tak obraz nawiedzenia jest obrazem ku ewangelizacji, to znaczy ku wejściu w naukę Chrystusa, ku większemu wejściu w życie Kościoła i w te tajemnice, którym zawsze pozostaje zmartwychwstanie i obecność Jezusa w świętych sakramentach i w Słowie. Szczególna okoliczność, którą zaznaczył ksiądz arcybiskup łódzki, to dzisiejszy dzień, 12 września, dzień imienia Maryi. On powstał właśnie z tego ukochania Matki Najświętszej, która okazała właśnie 12 września 1683 roku to wielkie zwycięstwo, tak oczekiwane wtedy przez chrześcijańską Europę na czele z głównodowodzącym wojskami europejskimi Janem Sobieskim, Janem III. To był wielki dzień właśnie. O zachodzie słońca ruszyła do boju husaria i tak zakończyła się ta bitwa, po której król pojechał do katedry, aby odśpiewać dziękczynne Te Deum. Nie pierwszy raz więc z Matką Najświętszą stykamy się z tymi wielkimi uczuciami zaufania i nie tylko w tym stuleciu, nie tylko w przeszłym, bo ono sięga wiele wieków na obecność Maryi na Jasnej Górze i to wędrowanie, to nawiedzanie naszych parafii w całej Ojczyźnie. My przypominamy sobie tamten dzień 7 listopada przed 35 laty, to był rok 1974, a więc jedno pokolenie mija. Są ludzie, którzy pamiętają tamto nawiedzenie i są ludzie, którzy są zdolni zapamiętać dzisiaj to spotkanie i to nawiedzenie, aby przekazywać następnemu pokoleniu tę wielką więź, jaka jest między Maryją i poszczególnym pokoleniem. Bo pokolenia się zmieniają, a Matka pozostaje, jest ta sama z tymi samymi uczuciami, z tym kochaniem narodu, z tym ciągłym przybliżaniem nas do Jezusa Chrystusa. I tym znakiem także jest taka, bym powiedział, realność, że przewodniczy mszy świętej bezpośredni następca kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, a ja niegodny następca bezpośredni kardynała Wyszyńskiego mogę kierować słowo. To także my kończący dzisiaj nasze posługi w Kościele stajemy na tej granicy pokoleń, która ma przekazywać dalszą wiarę i dalszą miłość w następne lata. Wtedy przed 35 laty kardynał Wyszyński obchodził 50 lat kapłaństwa. Zaczęło się to dziać już coś nowego, chociaż był to rok wyjątkowo spokojny. Wtedy z Watykanu przybył kardynał Cazarolia, żeby podejmować rozmowy, dialog z rządem. To była zapowiedź jakichś nowych czasów, ale i postawa odwagi ze strony Stolicy Apostolskiej, aby likwidować wszystkie bariery, zwłaszcza, że przecież świat był podzielony na bardzo wyraźne strony uzewnętrznione tak zwaną kurtyną żelazną, nie tylko murem berlińskim. kardynał Wojtyła po swojej długiej podróży do Polonii australijskiej przybył tutaj z kończącego się nawiedzenia w diecezji drohiczyńskiej i tutaj stanął także na rozpoczęcie tej katechizacji, jaką miała podjąć Matka Najświętsza wtedy, a sam przecież za 4 lata miał wstąpić na tron świętego Piotra. Oto jak gdyby ta ciągła tajemnica Kościoła i Matki Najświętszej przewija się i przybliża do nas. Wtedy to jeszcze były czasy socjalizmu, czasy ograniczonej wolności i ta tęsknota za pełną wolnością dawała się słyszeć i coraz silniej wykazywała to napięcie, które wymagało rozwiązania tych wszystkich barier krępujących wtedy i społeczeństwo, i Kościół. I nadeszła wolność. Gdybyśmy mieli dzisiaj scharakteryzować różnicę, jaka była wtedy przy nawiedzeniu sprzed 35 laty i nawiedzeniem obecnym, to byśmy musieli podkreślić przede wszystkim wolność. Dzisiaj mamy od 20 lat w Polsce pełną wolność, ale koszta tej wolności są bardzo brzemienne, bardzo trudne, właśnie kosztowne. Po zniewoleniu moralnym, w jaki popadliśmy jeszcze w poprzednich wiekach, nastąpił rok 1791, kiedy w Polsce ogłoszono Konstytucję 3 maja. To był zryw intelektualny i zryw woli, który powiedział, że trzeba zmienić to, co jest złe. I to oznaczało wolność i za tę wolność wtedy nasi prapraojcowie postanowili jako wotum wybudować świątynię opatrzności jako dziękczynienie za wolność. I ta wolność, kiedy przyszły zabory, bo ona wtedy trwała bardzo krótko, ale rozpoczęto budowę świątyni jako ten symbol wolności, ona trwała przez te długie, mroczne stulecia rozbiorów, kiedy raz po raz Polacy zrywali się i podejmowali te 4 drogi do wolności, które my dzisiaj odczytujemy w blaskach opatrzności Bożej. Była to droga oręża, raz rozpoczęta jeszcze za czasów napoleońskich, za Jana Dąbrowskiego, po przypowstaniach, aż skończyła się i powstaniem warszawskim, i bitwą cudem nad Wisłą i tyloma innymi walkami na Monte Cassino, włączając aż dzisiaj po poległych, którzy gdzieś tam za wolność naszą i waszą oddają swoje życie. A więc wolność kosztowna. Ale dalsze drogi to przede wszystkim udział w kulturze. To wtedy zaczynamy mówić o tym, czym może być piękno, co wyzwolenie ducha w sposób poetycki, w sposób muzyczny, w sposób malarski, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na dzieła Matejki, które wtedy żyją tą tęsknotą za wolnością pokazaną w obrazach z przeszłości Polski. A ile cierpienia, ile syłek, ile bólu, ale i ta wielka siła, która mówiła, że trzeba pilnować swego i dlatego powstawały zakony, takie ciche i skromne czasem, niektóre bez habitu, ale powiedziały, że trzeba uczyć właśnie w tych czasach pomroku i czasach zakazu i zniewolenia potrafiły wychowywać ku wolności właśnie te pokolenia żyjące pod zaborami. za te cztery drogi dzisiaj, które doprowadziły nas, dziękujemy Panu Bogu i znakiem tego podziękowania jest wzrastająca ciągle świątynia opatrzności, już teraz budowana skutecznie. A czymże jeszcze się charakteryzuje czas obecny, a charakteryzuje się właśnie skutkami wolności? Przede wszystkim tym, że jesteśmy obecni w Unii Europejskiej. Jest to wymiar, ktoś by powiedział, no nie dotyczący bezpośrednio Kościoła. A jednak widzimy, że w tym zacieraniu się granic, w tym swobodnym przechodzeniu z państwa do państwa i komunikacją naród i naród, jest coś także, co ma odniesienie się do naszej wiary i do naszej religii. Jest ta obecność w Unii Europejskiej, może być i gospodarcza, i militarna, i ekonomiczna, i naukowa, i przyrodnicza, i badawcza, ale my zwracamy uwagę na obecność wiary i Kościoła. Wcale nie jest to łatwo, a tylu naszych ludzi przekracza te granice i nasze parafie często stają się rzadsze. Ktoś ubył, ktoś wyjechał, kogoś nie ma, ktoś jest w Irlandii, ktoś jest w Niemczech. Odnotowujemy, bo rośnie liczba naszych braci, którzy są poza granicami, na tak zwanej obczyźnie, która już nie jest taką obczyzną, tylko jest jednak tym miejscem, gdzie można uzyskać pracę, kiedy można żyć i spotykać innych ludzi, a przede wszystkim dawać świadectwo. Myślę, że dzisiaj, gdy przychodzimy do Matki Najświętszej z naszymi osobistymi prośbami, a wśród tych osobistych są bardzo bliskie naszemu sercu i wybór zawodu, i osiągnięcie, i zdobycie pracy, i przyjaźń, i przebaczenie, i cofnięcie nienawiści, i przełamanie się w niechęci do bliźniego. Tyle mamy osobistych próśb. A jednak mimo tej ilości próśb osobistych trzeba także wspomnieć o tej wspólnej, wielkiej prośbie narodowej, abyśmy umieli, wysyłając naszych braci poza granice ojczyzny, czuwać nad nimi, wspominać ich, dodawać im otuchy i powiedzieć, że ci bracia, którzy są poza granicami, przede wszystkim powinni zostać sobą. Ktoś może powiedzieć, tak, ja zawsze jestem sobą. To jest tylko często powiedzenia, naprawdę to jest chęć tak wniknięcia od razu w środowisko obce, zapominanie języka, zapominanie modlitwy, zapominanie obyczajów. To jest właśnie to cofnięcie bycia sobą. A chcielibyśmy, aby nasi bracia, którzy tam są, którzy szukają, poszukują, żeby byli sobą, to znaczy Polakami i czuli tę godność Polaka i człowieka wierzącego, wychodzącego z naszej ojczyzny. Potem chcielibyśmy, żeby nasi bracia byli tam uprzejmi, by umieli zrozumieć kulturę tam spotkanych ludzi, a przede wszystkim, żeby nie wskazywano na nich jako na nietrzeźwych. Prośba o to, żeby ci, którzy pozostają poza granicami, uczyli się trzeźwości. Mówią bowiem, a Polacy to bardzo dobrzy fachowcy, wykonają pracę, ale niestety potem tyle marnują przez pijaństwo. Jeszcze jest jedna gorąca prośba o tych naszych braci wyjeżdżających, żeby mieli kontakt żywy ze swoimi w ojczyźnie, by jak tylko mogą wracali, ale także, żeby tam będąc byli świadkami tego, kim jest Polak i jaką on ma wiarę. To jest nie tylko wyjazd dla pieniędzy. To jest wyjazd dla wzbogacenia siebie i poznania innych ludzi, którzy przez w swoich formach nas ubogacają, ale także oczekują ubogacenia przez nas, przez naród, który trwa we wierze, który potrafi znieść cierpienia, który potrafi być odważny. I tego po naszych wszystkich szukających pracy i zarobku poza granicami, od tego ich spodziewamy się i za nich modlitwy do Matki Najświętszej zanosimy. Przy naszych spotkaniach z obrazem nawiedzającym będziemy się modlili, ale będziemy czynili także rachunek sumienia. I trzeba, by ten rachunek sumienia był dobrze wykonany, sumiennie, szczerze. To jest analiza naszego działania, naszej pracy i skuteczności naszej pracy, a często także spostrzeganie naszego lenistwa i naszych zaniedbań. I tak, gdy dzisiaj przyzywamy pamięć i nazwisko i prymasa Wyszyńskiego, i kardynała Wojtyły, Jana Pawła II, to zapytajmy się, jak my o nich pamiętamy. Czy my podejmujemy w naszym życiu te wielkie tęsknoty, które oni narodowi przekazywali? Przecież papież, kardynał Stefan Wyszyński tak uczył naszego zawierzenia Matce Najświętszej, tak pragnął, by byli pomocnicy Maryi. Tyle modlił się, aby Polska była Bogiem silna. A musimy pamiętać o Janie Pawle II. Dobrze, że mamy w ojczyźnie wiele pomników i że nasi rodacy także stawiają pomniki papieżowi Janowi Pawłowi II poza granicami. Spiżowy pomnik to trwała pamięć. Będzie następnym pokoleniom przypominał. Ale ten kamień, czy ten marmur, czy ten brąz, on musi wołać. I on będzie wołał w następne pokolenia: patrzcie, to myśmy prosili Boga, żeby dał wolność. Myśmy ukazywali sposoby zastosowania tej wolności. Czy nie idziecie zbytnio ku swawoli? Czy nie wymyślacie dla siebie własnych zasad, gdy są zasady Boże, zasady tak ważne jak 10 przykazań, które nie wolno naruszać, bo one są Boże, bo one są od Stwórcy, bo one są wielkie, bo one zapewniają nam bezpieczeństwo i poprawne nasze wzrastanie do godności? Matko Najświętsza, przyjmij nasze modlitwy, wysłuchaj naszych obliczeń sumienia i pomóż nam, byśmy w analizie naszych sumień byli szczerzy i byśmy umieli wyzwolić z siebie dobre postanowienia, ponieważ Ty wypraszasz nam tyle pomocy, że wspomnieć tylko, za niemal 3 tygodnie będziemy mieli świętego Polaka pośród świętych Kościoła Powszechnego, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Warszawy, z roku 1863. Matko Najświętsza, pamiętaj o nas we wszystkich naszych kłopotach, zwłaszcza byśmy umieli uszanować wolność i nigdy nie oddawali się swawoli bezmyślnej. Amen.